między niebem a ziemią.
Dziś Bóg wychodzi na ulicę. Takie zdanie przeczytałem kiedyś w jednej z gazet jako zapowiedź uroczystości Bożego Ciała. I coś w tym zdaniu rzeczywiście jest. Poznański dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak proponuje nawet alternatywną nazwę – Święto Bożej Obecności. Rozważania naszego stałego rekolekcjonisty w dalszej części programu, który w całości poświęcony będzie oczywiście uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Chociaż klucz tematyczny nie zawsze będzie oczywisty. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam do spędzania z nami najbliższej godziny. Uroczystość Bożego Ciała jest świętem nakazanym. W Polsce zostało ono wprowadzone przez krakowskiego biskupa Nankera na synodzie w Krakowie w 1320 roku. Dziś te uroczystości odbywają się bez utrudnień, ale w czasach PRL-u komuniści podejmowali różne próby ograniczenia skali procesji Bożego Ciała, uważanej za najbardziej masową, powszechną i tradycyjną formę demonstracji ulicznej. Jak w czasach PRL-u właśnie, procesje organizowane były w Gnieźnie, sprawdzał Rafał Muniak.
Idziemy do tych niepowtarzalnych już obecnie budynków, do kościołów tych starodawnych. Jest piękny krajobraz wśród kwitnących kwiatów.
Zauważyliśmy już na procesji turystów z innych kontynentów nawet. Japończycy filmują, bo nie tylko w Łowiczu są piękne procesje, ale również u nas w Wielkopolsce.
Bo to jest bardzo piękne dla nas, przynajmniej starszych osób. Żeśmy uczestniczyli jako młode dzieci i dlatego tęsknimy do tego.
Chociaż procesje Bożego Ciała to już wielowiekowa tradycja, to wielu starszych mieszkańców pamięta jeszcze, że w czasach PRL-u organizacje ołtarzy w miastach wiązały się ze znacznymi problemami ze strony władzy ludowej, wspomina Zbigniew Cieśliński, który ołtarz przy Targowisku stawia już od 66 lat.
No, w 1956 roku był pierwszy ołtarz, to wtedy jeszcze szła centralna procesja ulicami. No, wtedy to był poważny problem, bo groziło to więzieniem, nie?
Wtedy pana ojciec to organizował?
Ojciec, tak? Ojciec pierwszy rok stawiał ołtarz. Utrzymaliśmy się jakoś, wszyscy z ulicy prywatni już wyemigrowali dawno, dawno, a my może dlatego, że właśnie stawiamy ołtarz. Jakoś opieka była i do dzisiejszego dnia.
Jak wyglądały te pierwsze lata? Pewnie pan był wtedy małym chłopcem, tak?
No ja miałem wtedy 14 lat. Pomagałem, powiedziałbym, pierwszy raz już jakieś takie drobiazgi przy ołtarzu.
Ojciec się nie bał?
Nie, ojciec był powstańcem wielkopolskim, śląskim, to był stary wojownik. Nie obawiał się.
Jak wyglądały wtedy te walki z PRL-em o ten ołtarz?
Było to zakazane, no ale pamiętam, był wtedy proboszczem u Fary ksiądz Ziółkowski i przychodził i mówił, proszę pana, mówi, ja siedziałem już tyle razy we więzieniu, jeden raz więcej, raz mniej, to nie chodzi, najwyżej będziemy sobie razem siedzieć w celi, będziemy grali w Piotrusia. Tak się po prostu nawzajem wspomagali. W oknach nie wolno było nawet kwiatu wystawić, bo jakby ktoś tego, to bo to karalne były. Były grzywny, były, przychodzili, tu nam grozili, że na drugi dzień już tego sklepu nie będzie, że tu będzie sklep warzywny, kapustę będą sprzedawać. No jakoś nie sprzedają.
No i właśnie, a kto do was przychodził?
Wtedy to był Urząd Bezpieczeństwa. To były czasy stalinowskie. Represje były. Wtedy tamtejsza władza.
Stawialiście wręcz ołtarz, no więc jeszcze poważniejsza działalność.
No i to
dywersyjna pewnie.
No, na tamte czasy dla nich to była dywersyjna. Ale stawialiśmy, no jak do dzisiejszego dnia widać, dajemy radę, nie?
Co wtedy dawał ten ołtarz mieszkańcom w tych czasach stalinizmu, PRL-u, takiego jeszcze tego siermiężnego, tego najbardziej agresywnego?
Ja myślę, że to było takie budowanie ducha narodowego, społecznego, że ludzie się po prostu przy tej okazji jednoczyli i wokół tych nawet, to wtedy to ojciec stawiał to wokół tych ludzi, którzy mieli tą odwagę, jakoś się jednoczyli i czuli się po prostu silniejsi przez to, że jednak można się przeciwstawić. Najlepszy dowód, jak przyjeżdżał prymas Wyszyński, bo w katedrze czy coś, to miejsca nie było, weźmia szło do katedry, nie? A dzisiaj niestety, no... pustki.
Co dzisiaj daje katolikom tutaj ze Starówki udział w tej procesji Bożego Ciała i budowanie tych ołtarzy?
No dzisiaj to powiedziałbym, że to jest raczej więcej tradycja.
Z czego buduje się taki ołtarz, wyjaśnimy? Czy to jest trudna praca?
No my mamy już swoją całą konstrukcję przechowywaną co roku i w zasadzie dla nas to już jest rutyna, to stawianie. Ja to stawiam ze synem, teraz przyjeżdża z Poznania, pomaga wnuk, 18-latek w tym roku, także no jest to
tradycja rodzinna.
No taka powiedziałbym rodzinna. Wszyscy sobie pomagamy w ramach rodziny. Kiedyś to były manifestacje, to było bardzo dużo ludzi, uczestniczyło, pamiętam, i wojsko. Początkowo to były procesje ogólnomiejskie, czyli szli wokół całego miasta. Od katedry począwszy, w Chrobrego, tutaj warszawską wracali. Potem były parafialne, fara. Teraz jest centralna do południa, a po południe parafialne. Z tym, że no, był taki okres, że stawialiśmy i do fary, i do Wawrzyńca, nie? Że szła wpierw procesja farna, potem gdzieś po godzinie szła wawrzynieska. Teraz fara uczestniczy w ogólnomiejskiej, stawia ołtarz na rynku i oni już nie organizują parafialnej, także my stawiamy to do świętego Wawrzyńca.
Pamięta pan procesję Bożego Ciała z prymasem Wyszyńskim?
No prymas nie zawsze był. Był czasami, ale też potem na zakończenie oktawy Bożego Ciała była też duża procesja, wychodziła od Franciszkan i kończyła się na rynku i tam wtedy. Czasami był prymas, czasami nie. To pamiętam biskup Bernacki wtedy jeszcze żył. Było to bardzo, bardzo uroczyście.
Czyli PRL-u już nie ma, a wasz sklep i procesję Bożego Ciała są?
Są i zakład już liczy, firma od 1939 roku, nie? Także już jest, no, kopę lat.
Czyli ojciec pana nauczył tej walki, tak?
Swój kręgosłup mam wyrobiony przez rodziców i staram się to przekazać swoim dzieciom kolejnym.
Jak pan uważa, czym dzisiaj są te procesje Bożego Ciała dla katolików tutaj w Gnieźnie?
Powiedziałbym, że to jest dzisiaj, może nie, chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że w dużej mierze tradycją. Że ludzie idą, no bo są. Taka procesja, która idzie od Wawrzyńca, parafialna, to idzie garstka ludzi w koło. Dawniej było w każdej parafii, na przykład takim Wawrzyńcu, jak ja byłem wtedy, mając te 14 lat, jak ojciec zaczynał stawiać, to było nas 120 ministrantów w jednej parafii. Teraz idzie 5, 6, czy w zeszłym roku szły chyba 3 czy 4 dziewczynki, co sypały kwiaty. No niestety to w dużej mierze zanika. Zresztą to widać po obecności w kościołach i po frekwencji.
Więcej starszych.
To niestety, ale więcej starszych i jeżeli coś w tym kierunku się nie zmieni, to będzie niedobrze.
Jak poważną solą wokół dla władz PRL-u były procesje Bożego Ciała, świadczy tajny okulnik z 3 czerwca 1963 roku autorstwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Czytamy w nim. Nie można dopuścić do budowy ołtarzy na tle gmachów państwowych, spółdzielczych i społecznych oraz na głównych drogach. Komendanci Milicji Obywatelskiej w dniach poprzedzających Boże Ciało nasilą kontrolę na szosach dojazdowych do miast i wsi w celu wykrycia nielegalnie przewożonej zieleni. Inspektorzy szkolni spowodują, by w dniu Bożego Ciała kierownicy szkół i przedszkoli oraz domów dziecka organizowali wycieczki oraz gry terenowe i nie dopuścili do udziału młodzieży w szkolnej procesji. Analogicznie takie same czynności podejmowały organizacje młodzieżowe. Od ustanowienia święta Bożego Ciała do jego powszechnego obchodzenia minęły dziesiątki lat. Podobnie było z adoracją. W Poznaniu pierwsza kaplica wieczystej adoracji powstała zaledwie 85 lat temu. O fenomenie adoracji Sandra Soluk rozmawiała z proboszczem parafii farnej w Poznaniu, księdzem Mateuszem Misiakiem.
Adoracja. Trudny temat, o tyle, że jedna z najnudniejszych w Kościele rzeczy to może być, a z drugiej najbardziej satysfakcjonująca i to jest taki moment, kiedy naprawdę zostajemy z tym wszystkim sami, chyba że to jest jakaś adoracja prowadzona. I zdarza się, że wychodzimy z tego kościoła z poczuciem porażki. Znowu się nie mogłam skupić. Znowu o zakupach myślałam, zamiast o tym, że przede mną jest Pan Jezus. Czy coś zrobiłam wtedy źle? Czy jest jakaś instrukcja?
Rozproszeń na modlitwie to nie mają tylko aniołowie. Ja nie jestem aniołem. Więc te sytuacje rozproszenia innych myśli, skupienia się czasami na tym, co gdzieś tam mnie dotyczy i czym żyję i w ogóle, to znaczy, że jestem w tym świecie, w tej rzeczywistości. I po to jest właśnie kaplica wieczystej adoracji, żeby po prostu tam być. Żeby być, nic nie mówić, być czasami w wielkim skupieniu i patrzeć w odrobinę, jak powiedział ktoś niedawno, facet, który zajmuje się wielkim biznesem, i mówi, że odrobina mąki i wody i nagle to jest ktoś dla mnie najważniejszy. To jest Jezus Chrystus ukryty pod postacią odrobiny tego chleba i jest to dla mnie wszystko. I mogę tam trwać, mogę nic nie mówić, mogę nic nie śpiewać, mogę nie wypowiadać żadnych, nawet tekstów najbardziej pobożnych, a jest to niesamowite doświadczenie. Warto to spróbować.
Czyli chodzi o spędzanie czasu z Bogiem.
Spędzanie czasu to trochę mało, bo spędzać czas możemy z kimś bardzo bliskim, przyjacielem i to jest bardzo ważne. To jest jakieś dobre określenie, ale to jest trochę za mało. Ten czas jest na pewno bardzo owocny dlatego, że jesteśmy wobec największego majestatu, który dla nas, ludzi wierzących, jest w osobie Jezusa Chrystusa Eucharystycznego. Myślę, że dla wielu ludzi, którzy dzisiaj są zabiegani, w wielu miejscach powstały właśnie kaplice wieczystej adoracji. W naszej archidiecezji jest takich kaplic prawie 40. Najstarsza kaplica powstała w naszej pięknej poznańskiej farze Bazylice Kolegiackiej już w 1937 roku. Dlatego, że wówczas był kongres eucharystyczny pod przewodnictwem wielkiej postaci, jaką był kardynał August Chlond, prymas Polski. I skutkiem czy owocem tego kongresu była właśnie pierwsza kaplica wieczystej adoracji. Jedynie czas wojny uniemożliwił adorację Najświętszego Sakramentu, ponieważ nie była tutaj sprawowana msza święta, kościół był nieczynny.
Czy to znaczy, że przed 1937 się w Polsce nie organizowało adoracji?
Nie było to w praktyce, mimo że praktyka adoracji Najświętszego Sakramentu sięga XVI-XVII wieku. Później już adoracja Najświętszego Sakramentu staje się w wielu miejscach też urzeczywistnieniem. Na przykład do początku XX wieku mamy piękną bazylikę Sacré-Cœur w Paryżu, gdzie dzisiaj ta bazylika na Montmartre jest czynna dzień i noc, gdzie nie tyle ludzie przychodzą, by na Montmartre podziwiać artystów, ale przychodzą i wchodzą do bazyliki, by tam na chwilę zatrzymać się na krótkiej modlitwie. Takie kaplice mają miejsce w poznańskiej Starłęce, na poznańskim Górczynie, czy ostatnio też w Kościanie. Taka kaplica została zainicjowana. Czyli dzień i noc ktoś jest adorujący, trwa na modlitwie.
Najważniejsza jest msza, to na niej musimy być. Na adoracji nie musimy być, więc po co na nią chodzić?
Nie chciałbym tutaj spłycić jakiegoś obrazu, ale są pewne rzeczy, które niezależnie od nas dokonują się w naszym, na przykład, organizmie. Potrzebujemy czystego powietrza, potrzebujemy dobrej wody do napicia. Więc ja nie chcę powiedzieć, że to jest dodatek, ale to jeszcze jest głębia naszej osobistej refleksji, spotkania, co uważam, że jest bardzo, bardzo istotne i ważne. Arcybiskup amerykański Fulton Sheen wokół wielu pracy dziennikarskiej, medialnej jako biskup codziennie adorował godzinę Najświętszy Sakrament. I miał tyle obowiązków, tyle zajęć, ale wiedział, że on to zrealizuje pod warunkiem i dzięki temu mógł zrealizować tyle planów, że godzinę trwał na adoracji przy Najświętszy Sakramenty. Matka Teresa z Kalkuty zachęcała swoje siostry, sama też tak czyniła, że jeżeli mamy iść do biednych, mamy iść do potrzebujących, do umierających na ulicy, to my musimy być bogaci Jezusem Chrystusem. Dlatego wszystkie siostry codziennie adorują 2 godziny przed Najświętszym Sakramentem. To jest siła po ludzku niewyobrażalna, ale osobiście każdy z nas doświadcza niesamowitej siły właśnie od Chrystusa.
2 godziny. Czy to się robi z czasem łatwiejsze? Jak się adoruje częściej, to te 2 godziny lecą jakoś szybciej?
Jeżeli chłopak spotyka się z dziewczyną, nie liczy czasu. Zakochani nie liczą czasu. I oni są po prostu, może czasami niewiele wypowiadają słów, ale czują swoją niesamowitą bliskość. I to jest coś takiego bardzo naturalnego, jeżeli człowiek zakochany jest w Chrystusie i wie, że Chrystus jest źródłem miłości, Bóg, który objawia się nam, jest źródłem miłości, to ten czas naprawdę bardzo szybko płynie i człowiek nawet nie patrzy na zegarek i nagle się zastanawia, że przeżył piękny czas w ciszy, w skupieniu, w adoracji.
A jakby tak adoracja była obowiązkowa raz w miesiącu?
Nie wiem, czy obowiązek jest czymś bardzo konstruktywnym i czymś wychowawczym i czymś może pedagogicznym. Pewnie, że kiedy rodzice wymagają od dzieci pewnych rzeczy, a sami są dla nich jeszcze niesamowitym autorytetem, to jest piękna katecheza. Bo dzieci wiedzą, że rodzice od nich wymagają, ale sami też tak czynią. Więc myślę, że gdyby to był jakiś nakaz, nie wiem, czy to by był strzał w dziesiątkę.
A w tym 37. decyzja o utworzeniu kaplicy wieczystej adoracji w Farze, to była decyzja przełomowa, rewolucyjna, która zbierała rzesze wiernych?
To na pewno była piękna propozycja, zachęta. Zresztą to wynika też z dekretu, który napisał prymas polski kardynał August Chlont, co miało być zachętą do nawiedzenia tego miejsca. Potem przyszły lata 70., 90., gdzie powoli te kaplice zaczęły w różnych miejscach powstawać. W Lesznie, w Poznaniu, w domach zakonnych.
A jak te adoracje mówią do księdza albo do wiernych, z którymi ksiądz rozmawia? Czy te doświadczenia potrafią krzyczeć tak głośno, czy to jest raczej jeden z tych lekkich powiewów, nad którymi trzeba się skupić?
Ostatni czas, który przeżywaliśmy, jakim była pandemia, dla mnie już w ten czas, 30 lat kapłaństwa mający, coraz częściej, coraz więcej uświadamiałem sobie, że muszę więcej trwać w kaplicy na modlitwie. I widzę to, że moje kapłańskie modlitwy, jaką jest brewiarz, czy różaniec, czy inne modlitwy moje prywatne, staram się jak najczęściej właśnie odmawiać w kaplicy wieczystej adoracji. Można odprawiać te modlitwy, nie wiem, różaniec, spacerując po starym rynku, ulicami swojej parafii. Tak często robiłem, kiedy był czas pandemii, kiedy ludzi nie było widać na ulicy, ale widzę, że ta modlitwa przynosi niesamowitą moc, kiedy naprawdę jestem na adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Kiedy czasami nie potrzeba tych słów, ale czuję niesamowitą moc od Chrystusa.
Przedstawienia Bożego Ciała w sztukach wizualnych dawnych epok to temat, którym zajęła się Maria Ratajczak. A jej przewodniczką była Kinga Sybilska z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Ciało Chrystusa, ciało Boga, jak było przedstawiane, jak było obrazowane w sztuce na przestrzeni wieków?
Trzeba pamiętać, że Chrystus pojawia się w sztuce, już w sztuce wczesnochrześcijańskiej. Wtedy przedstawia się go w sposób taki wyidealizowany, jako najczęściej dobry pasterz, dlatego że chrześcijanie podkreślali bardzo mocno triumf Chrystusa i to, że nie cierpienie jest w centrum, tylko to, że poprzez to cierpienie Chrystus odkupił świat i ważniejsze jest położenie tego punktu ciężkości na zmartwychwstanie. Więc dobry pasterz, ewentualnie jeżeli pojawia się cierpienie, to poprzez symbolikę czystego krzyża, nawet bez ciała. To pojawia się też w takim jeszcze okresie sztuki romańskiej, gdzie Chrystus, jeżeli jest objawiany na krzyżu, to pokazywany jest jako triumfujący. W takiej tunice, najczęściej pozbawiony znaków męki. Natomiast takie już cierpienie Chrystusa i jego rangę podkreśla sztuka gotyków. Pojawia się nowy nurt doloryzmu, czyli właśnie takiego akcentującego cierpienie Chrystusa, znaczenie tego, skąd to się bierze. Między innymi właśnie z takiego poczucia, że Chrystus, ten właśnie taki triumfujący, czyli taki pantokrator, który też w sztuce romańskiej pojawiał się na tympanonach, panujący, hieratyczny, jest dalekim Bogiem. Natomiast ten cierpiący jest człowiekowi bliższy. To oczywiście pojawiały się też kwestie takiej dyskusji teologicznej. Czy Chrystus był Bogiem, czy mógł cierpieć? Była dyskusja o naturze Chrystusa. No i w końcu ostatecznie w IX wieku, VIII-IX, to jest na tym przełomie, zdecydowano o tym, że Chrystus był zarówno człowiekiem, jak i Bogiem. I skoro wcielił się, to można go przedstawiać i można go przedstawiać też jako cierpiącego. Cierpienie miało różny wymiar. Pojawiały się motywy w średniowieczu, takie tematy osobne jak pieta, czyli właśnie ciało Chrystusa już zdjętego z krzyża, już umarłego, wydającego ostatnie tchnienie. Tematy opłakiwania, gdzie pojawia się trochę więcej tych osób dramatu, takie przedstawienia typowo dewocyjne, czy właśnie vir dolorum albo ecce homo. Takie, które są jakby oderwane nieco od historii, ale miały akcentować właśnie to odkupienie. Co jest bardzo ciekawe, że z kolei w renesansie, baroku, w późniejszych epokach ten motyw cierpienia, ale też i taki w zasadzie wizerunków ambiwalentnych, bo budzących z jednej strony zachwyt, z drugiej trochę odrzucające przez to cierpienie, pojawiają się znowu oczywiście w renesansie i baroku. Po to artyści sięgają po ten temat, między innymi, żeby pokazać akt. I można mówić o czymś takim, to bardzo ciekawie przedstawił Umberto Eco w swoim takim krótkim eseju, że jest coś takiego jak zmysłowość bólu i można pokazać ciało Chrystusa, które no jednak mimo cierpienia mogłoby być pokazane jako jednak ciało boskie, które znamy z kanonów antycznych.
W tych kontekstach, na które dzieła w muzeum w Poznaniu warto zwrócić uwagę?
Oczywiście wspominałam o tych tympanonach, czyli mamy tympanon ze Strzelna, niestety nie zachowany w całości, ale gipsowy odlew, więc możemy zobaczyć takiego właśnie Chrystusa Pantokratora. Ponadto piety czy opłakiwanie i wirdolorum, te tematy również odsyłam tutaj do Galerii Sztuki Średniowiecznej, ale bardzo też ciekawym przykładem jest taki obraz z warsztatu Antona van Dycka w Galerii Sztuki Europejskiej, gdzie możemy zobaczyć właśnie to, co przed chwilą powiedziałam, czyli takie zmysłowe ciało Chrystusa. Bardzo to jest ciekawe, że właściwie no, wiemy, że Chrystus był raz, wisiał na krzyżu nagi. Druga sprawa, że no, trudno powiedzieć, że mógł być piękny, jeżeli był oszpecony ranami, no, skatowany zupełnie. Jednak sztuka cenzuruje to i zarówno pojawia się motyw perizonium, czyli właśnie takich, można powiedzieć, majtek Jezusa, które zakrywają właśnie jego przyrodzenie, czy też no, właśnie oczyszczony z ran po to, żeby podkreślić właśnie jego boskie ciało, jak antyczne.
Właśnie, może ten kontekst antyczny jest pretekstem, żeby spojrzeć jeszcze dalej, to znaczy pomyśleć również o boskich ciałach, tych boskich pogańskich ciałach, choćby związanych z mitologią grecką.
Tak, oczywiście sztuka chrześcijańska, trzeba pamiętać, że rodzi się w zasadzie w Rzymie, jeżeli chodzi o tą europejską, i korzysta bardzo mocno z tych wzorców antycznych. Łatwo zauważyć po prostu te wpływy sztuki antycznej, w związku z tym ciało Chrystusa, nawet jeżeli no, okaleczone, nawet jeżeli pokazane z ranami, zawsze będzie pokazywane jako ciało w zasadzie atletyczne, więc jak najbardziej jest to związane z takim myśleniem, że to, co boskie, jest doskonałe. W związku z tym, tak jak starożytni Grecy pokazywali, że te ciała bogów, czy Apolla na przykład, były zawsze bardzo zmysłowe, też idealne, bo nieludzkie wręcz. Właśnie one były kanoniczne, dlatego że no, zakładano, że człowiek nie jest w stanie osiągnąć takich idealnych proporcji, a właśnie Bóg jako no, istota właśnie większa niż człowiek była pokazywana w ten sposób. W średniowieczu jeszcze, czy nawet to też zobaczymy w sztuce jeszcze dawniejszej egipskiej, to też myślano hierarchią, że jeżeli ktoś jest większy, czyli czy urzędnik, czy wreszcie Bóg, to będzie największy w obrazie. I w sztuce średniowiecznej to zobaczymy no, w wspomnianym tympanonie ze Strzelna. Też to widać, że Chrystus jest największy w całej grupie tego tympanonu. Także to też jest taki element bardzo ciekawy.
A już teraz przed mikrofonem zapowiadany na początku programu ojciec Dawid Grześkowiak, który rozważa dzisiejszą Ewangelię.
Szczęść Boże! Dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie zwana Boże Ciało. I to, co pewnie pierwsze nam przychodzi do głowy, to oczywiście procesja. I wokół tych naszych procesji czasami narosły takie, mam wrażenie, nie do końca dobre i zdrowe zwyczaje, do tego stopnia, że nawet w żartach się czasami mówi, że ktoś się wystroił właśnie jak na Boże Ciało, czy Pan Kościelny, czy inne osoby. Tymczasem procesja Bożego Ciała to nie jest jakaś rzecz na pokaz. To nie jest też nawet w pierwszym rzędzie manifestacja naszej wiary. Tylko przede wszystkim jest to modlitwa. Jest to forma modlitwy, jest to forma też spotkania z Bogiem. I jakbym miał nadać alternatywną jeszcze jakąś kolejną nazwę temu świętu, tej uroczystości, to bym powiedział, że to jest święto obecności. Święto Bożej obecności w tej szczególnej formie, jaką nam Pan Jezus zostawił w postaci Najświętszego Sakramentu, Jego ciała i krwi. Jest to święto obecności, jak nam powie teologia, realnej, prawdziwej, substancjalnej. Może te słowa nie będą dla nas całkiem zrozumiałe. Tak najkrócej mówiąc, Pan Jezus naprawdę jest z nami żywy i prawdziwy, nie w sposób symboliczny, nie w sposób jakiś taki nie do końca prawdziwy. Jest całkowicie prawdziwy i realny i to, co jakoś symbolizuje też ta procesja, to jest taki znak wejścia Boga w ten świat. I zobaczcie, że ten świat cały, taki jaki znamy, jest stworzeniem Boga i Bóg w tej uroczystości nie wchodzi w taki sposób triumfalny, chociaż oczywiście są uroczyste stroje nasze i kapłana, jest baldachim, jest piękna monstrancja, ale sam Bóg jest pod postacią chleba, niezwykle skromny, nie wchodzi tutaj z całym swoim widocznym oczywiście wojskiem anielskim. To nie jest jakaś parada i pokaz siły. To jest pokaz dyskretnej i skromnej obecności, bo Eucharystia, msza święta, którą sprawujemy, jest pamiątką Jego krzyża. To tam dopełniło się nasze zbawienie i to tam też, jak powiedział Pan Jezus, objawiła się największa Jego miłość wobec nas, swoich przyjaciół. Nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś życie oddaje za swoich przyjaciół. I wybrał sobie tak, ponieważ nie potrzebuje niczego potwierdzać, nie potrzebuje udowadniać, że jest Bogiem, że jest wszechmocny. Chce wejść w taki, a nie inny sposób w ten nasz zwyczajny świat, w nasze ulice, pomiędzy nasze domy. I w jakimś sensie można powiedzieć, że sakrum wchodzi w ten nasz świat, czasem bardzo profanum, czasem mniej. To wszystko, co jest nieboże, moim zdaniem jest takim profanum naszym, mniejszym, większym. To wszystko, co od niego oddziela, to wszystko, co jest złem. I to jest ciekawe, że Pan Bóg nam otwiera pewną rzeczywistość, że On tutaj wchodzi, ale jednocześnie otwiera nam pewną drogę, która jest droga święta i żywa. Że to jest droga przez zasłonę, którą zapoczątkowuje dla nas Pan Jezus, który nas prowadza przez zasłonę swojego ciała. Mówimy, że właśnie pod osłoną chleba i wina jest Jego ciało, a to ciało jest zasłoną, która się dla nas otwiera do świętego świętych, do najświętszego świętych, do serca samego Boga. I przez te Jego tajemnice obecności, tej ukrytej, wchodzimy w sakrum, wchodzimy w niebo, wchodzimy pomiędzy świętych i aniołów, po to, żeby Go uwielbiać, żeby oddawać Mu chwałę, po to, żeby też powiedzieć Mu tak, Panie Boże, wejdź w nasze życie. On nigdy się siłą nie narzuca, dlatego potrzebuje naszego tak, potrzebuje naszego zaproszenia. I myślę, że dobrze przeżywać procesję Bożego Ciała jako właśnie modlitwę. Modlitwę spotkania z Bogiem, który przychodzi, i modlitwę zgody, pozwolenia na to, żeby przyszedł. Żeby wszedł też w moje życie, nie tylko pomiędzy te ulice. Żeby to nie był tylko zewnętrzny gest, ale żeby wszedł prosto do mojego serca. Dzisiejsze Słowo Boże nam też otwiera jeszcze bardziej tę tajemnicę. Chce nam też powiedzieć, co nam przynosi Jezus ze swoją obecnością. I o tym wszystkim porozmawiamy, jak zawsze, po krótkiej przerwie muzycznej. Serdecznie zapraszam. Pierwsze czytanie dzisiaj pokazuje nam taką tajemniczą postać. Melchizedek, król Szalemu. Postać tajemnicza, bo nie wiemy, skąd się wziął. Czytamy, że jest to kapłan Boga Najwyższego. W Izraelu bardzo ważne były te wszystkie genealogie, kto ma jakich ojców. O nim nic nie wiemy. Wiemy, że jest kapłanem Boga Najwyższego. I jak później opisuje to list do Hebrajczyków, że przez to jest figurą, zapowiedzią, typem samego Pana Jezusa. Bo król Szalemu przynosi, wychodzi na spotkanie Abrahama i przynosi mu chleb i wino w ofierze. I nie chciałbym się skupiać na samym tym geście, ale na samym określeniu Melchizedek, król Szalemu, co dosłownie można też tłumaczyć król pokoju. I wydaje mi się, że kiedy Jezus chce wejść w nasz świat, w nasze życie, pomiędzy nasze domy i ulice, to przede wszystkim przynosi pokój. Boży pokój, pokój, który przewyższa wszelki umysł, pokój, który nie tylko jest takim stanem, czasami się mówi, świętego spokoju, braku jakichś takich negatywnych poruszeń, ale to jest pokój, który prowadzi do jedności, który prowadzi do tego, że potrafimy wyciągnąć rękę do drugiego człowieka i też ten pokój, który przezwycięża podział między nami, gdziekolwiek on by się nie dokonywał. Jezus przychodzi i chce to ofiarować, z tym, że no dużo zależy też od nas samych. Czy my po pierwsze wiemy o tym, że On przynosi pokój i czy chcemy ten Jego pokój przyjąć. Pokój mój daję wam. Jezus bardzo często mówił pokój, a zwłaszcza pierwszy raz do zalęknionych uczniów po zmartwychwstaniu mówi pokój wam. To jest dar Jezusa obecnego, żywego i prawdziwego, który do nas przychodzi. Druga rzecz, którą przynosi nam Jezus w swoim najświętszym ciele i krwi, w tej Jego obecności, to jest przede wszystkim uzdrowienie. O Eucharystii możemy powiedzieć, że to jest sakrament miłości, że to jest dosłownie sakrament Jezusa dającego swoje ciało, dającego nam swoje własne serce, przepełnione miłością, przebite za nas, serce, które kocha miłością doskonałą. I kiedy ta miłość wchodzi w nasze poranione serca, które nie umieją kochać, które na tej drodze miłości ciągle się potykają, ona wypełnia je życiem, wypełnia je miłością, wypełnia je balsamem, który leczy te rany. I to jest takie lekarstwo, które jest dla nas dostępne każdego dnia i którego też bardzo potrzebujemy. Kto z nas nie doświadczył braku miłości albo wobec innych, i to jest dobrze to zauważyć najpierw u siebie, no ale też każdy z nas doświadcza tego braku miłości z drugiej strony. Doświadczamy krzywdy, doświadczamy bólu i cierpienia od naszych też najbliższych. To pokazuje, jak bardzo potrzebujemy tego, żeby Jezus wszedł do naszego serca ze swoją mocą uzdrowienia, uzdrowienia, które przychodzi poprzez miłość. I trzecia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, dzisiaj w Ewangelii czytamy, co ciekawe, nie właśnie opis ustanowienia Eucharystii, nie czytamy też tych pięknych tekstów świętego Jana, które w bardzo duchowy sposób mówią o Eucharystii, ale czytamy to, co ją dopiero zapowiada, scenę, kiedy Pan Jezus rozmnaża chleb, nakarmił rzeszę z tych kilku chlebów, które otrzymał, nakarmił tysiące. I to jest zapowiedź Eucharystii, ten opis przypomina te działania Pana Jezusa, które wydarzyły się potem podczas ostatniej wieczerzy, te słowa, dziękczynienie, łamanie chleba. Jednak chodzi tu właśnie o to, że Pan Jezus mówi, że to jest dopiero zapowiedź, że On nie przyszedł nakarmić wszystkich chlebem tym ziemskim, On przyszedł nakarmić nas samym sobą. I to, co jest w ciele Jego krwi, On sam, to jest pokarm na życie wieczne i tak naprawdę, no jeżeli nie jemy chleba, no to umieramy. Jeżeli nie jemy, nie żywimy się pożywieniem, to umieramy i podobnie jest z Eucharystią. Jeżeli my się nie karmimy, sam Pan Jezus to powiedział, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. I to nie jest groźba, ale zaproszenie, bo Pan Jezus, czytamy, że wołał, kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Ja dam mu chleb na życie wieczne. Ojcowie wasi jedli manę na pustyni i pomarli. Ja wam daję taki chleb, który daje życie wieczne i dobrze w sobie odkryć ten głód. I no niestety, nie chcę być maruderem i tym, który narzeka, ale konsumpcyjny styl życia nam tego nie ułatwia. Kiedy my nie doświadczamy żadnych braków, ciągle jesteśmy syci, nie tylko pożywieniem, ale też bodźcami przeróżnymi. Jesteśmy ciągle przesyceni, przebodźcowani. W takim stanie trudno jest dotrzeć do dna swojego serca i odkryć tam, jak bardzo potrzebuje czegoś więcej. Jak wielka jest tam pustka i jak bardzo Jezus chce tę pustkę wypełnić właśnie samym sobą, nakarmić ten największy, najbardziej głęboki głód każdego człowieka, głód samego Boga. Ja wam życzę, żebyście przeżywali tę uroczystość Bożego Ciała właśnie jako święto obecności Jezusa żywego i prawdziwego, który przynosi nam pokój, uzdrowienie i przynosi nam samego siebie jako pokarm, pokarm, którego bardzo pragniemy i odnajdźcie sobie, poszukajcie w sobie tego głodu i bądźcie pewni, ja was zapewniam, że Jezus ten głód chce zaspokoić z wielką radością i z wielką miłością. Amen.
Centralna procesja eucharystyczna miasta Poznania zapewne dobiegła już końca. Jednak w wielu miejscach w Wielkopolsce procesje z Najświętszym Sakramentem obowiązkowo do czterech ołtarzy dopiero przed nami. Oby towarzyszyły w nich Państwu słowa Ojca Dawida o Bożej obecności wśród nas. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się nisko. Usłyszymy się ponownie już w najbliższą niedzielę.
Między niebem a ziemią.